Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Osobiste spotkanie z Chrystusem to główny cel roku wiary. Od przedstawionych w Watykanie duszpasterskich wskazań na ten rok zaczniemy magazyn. Następnie o albumie Jesteśmy silni Chrystusem będę rozmawiać z papieskim fotografem Grzegorzem Gałązką. A program zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
40 szczegółowych propozycji zawiera opublikowana dziś w Watykanie nota Kongregacji Nauki Wiary. Dokument, którego treść zapowiedziano już w czwartek obszernym komunikatem, to wskazania duszpasterskie na ogłoszony przez Benedykta XVI rok wiary. Mają one być pomocne w spotkaniu Chrystusa poprzez autentycznych świadków wiary, jak też w coraz lepszym poznawaniu samej jej treści. Dotyczą czterech płaszczyzn Kościoła, od powszechnej po coraz bardziej lokalne. Dla każdego z tych szczebli zaproponowano po 10 punktów. Jak zaznaczono, nie wykluczają one innych propozycji, jakimi Duch Święty natchnie duszpasterzy i wiernych na całym świecie.
O znaczeniu roku wiary mówi ojciec Hermann Geisler z Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.
Pierwszym celem ogłoszonego roku jest pomoc wiernym w odkryciu fundamentu naszej wiary, którym jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Bogiem, który nas kocha, który nas umacnia, który nam przebacza, dodaje nam odwagi i pokazuje, jak iść w czekającą nas przyszłość. Dopiero gdy się przeżyje to spotkanie, wtedy można powiedzieć, pojawia się drugi cel. Jest nim odkrycie znaczenia i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Według mnie istnieje też trzeci cel. Jest nim odkrycie piękna wiary, a zarazem jej złożoności i integralności. W tym może nam pomóc lektura katechizmu Kościoła katolickiego. Dziś ważne jest nie tylko wierzyć, ale także rozumieć doktrynę wiary.
Na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego głównym wydarzeniem na początku roku wiary będzie zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Podczas niego obchody tego roku rozpocznie 11 października msza w 50-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II. W ciągu roku wiary zachęca się do pielgrzymek do Rzymu, by wyznać wiarę w jedności z papieżem, a także do Ziemi Świętej i do głównych sanktuariów, zwłaszcza maryjnych. Rok ten ma też bowiem ożywić pobożność do Maryi, pierwowzoru Kościoła, która łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary. Zaleca się organizowanie międzynarodowych kongresów poświęconych zwłaszcza przypomnieniu nauczania Soboru. Jego dokumenty mają lepiej poznać wszyscy wierzący, a szczególnie kandydaci do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Należy też zapoznawać się z wypowiedziami Ojca Świętego. Większe inicjatywy lokalne wskazane jest zgłaszać specjalnemu sekretariatowi, który powstanie przy Papieskiej Radzie do Spraw Nowej Ewangelizacji, celem ich koordynacji. Rok wiary zakończy się papieską mszą w przyszłoroczną uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Na płaszczyźnie krajowych konferencji biskupów zaleca się m.in. wznawianie publikacji dokumentów soborowych, katechizmu Kościoła katolickiego i jego kompendium, także w formie tanich wydań kieszonkowych i z pomocą nowoczesnych technologii. Pożyteczne jest popularyzowanie znajomości rodzimych świętych. Warto będzie przygotować popularyzatorskie materiały o charakterze apologetycznym, by ułatwić odpowiedź na pytania pojawiające się w związku z działalnością sekt, czy też z sekularyzmem i relatywizmem. Pożądane jest sprawdzenie zgodności lokalnych pomocy katechetycznych z katechizmem Kościoła katolickiego i w razie potrzeby opracowanie ich nowych wersji. Treści katechizmu winny być obecne w formacji przyszłych kapłanów.
Na płaszczyźnie poszczególnych diecezji rok wiary ma się zacząć i zakończyć specjalną mszą. W każdej diecezji warto zorganizować dzień poświęcony katechizmowi Kościoła katolickiego, zwłaszcza dla kapłanów, osób konsekrowanych i katechetów. Każdy biskup będzie mógł wydać list pasterski o wierze. Pożądane jest organizowanie w diecezjach katechez dla młodych i wszystkich, którzy poszukują sensu życia. Stałą formację duchowieństwa można oprzeć na dokumentach soborowych i katechizmie. Rok wiary będzie też czasem sprzyjającym częstszemu przystępowaniu do sakramentu pokuty. Wreszcie ważne jest organizowanie spotkań z ludźmi, którzy choć nie mają daru wiary, szczerze szukają prawdy.
Ostatnia grupa wskazań dotyczy parafii, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Wszystkich wiernych zachęca się do uważnej lektury listu apostolskiego Benedykta XVI na rok wiary Porta Fidei. Kapłani mają poświęcić więcej uwagi studium dokumentów Soboru Watykańskiego II i katechizmu Kościoła katolickiego, by to wykorzystać w duszpasterstwie parafialnym. Katechizm i inne pomoce można rozprowadzać przy okazji kolędy, chrztu, bierzmowania, zawierania małżeństwa. Wszyscy wierni mają się starać przekazywać swe doświadczenie wiary i miłości w dialogu także z chrześcijanami innych wyznań, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie wierzą lub są obojętni. Przez taką misję wobec tych, wśród których żyjemy i pracujemy, będziemy się z nimi dzielić w roku wiary tym, co dla chrześcijanina najdroższe, mianowicie Chrystusem.
Benedykt XVI, podsumowując wydarzenia 2011 roku i swoje pielgrzymki, za najważniejszą podróż właśnie 2011 roku uznał swoją wizytę w Madrycie i spotkanie z młodzieżą, czyli Światowe Dni Młodzieży. A ja rozmawiam o albumie Jesteśmy Silni Chrystusem, którego autorem jest pan Grzegorz Gałązka. Skąd temat i skąd pomysł?
Byłem świadkiem, fotografem właśnie tego wydarzenia. Miałem tą możliwość bycia z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Madrycie. I jest to kronika tych spotkań z młodzieżą, które rozpoczął Jan Paweł II. Jest to jakby dalsza kontynuacja. I na spotkanie z papieżem przychodzi około czy ponad 2 miliony młodzieży, trudno policzyć. Więc wydaje mi się, że było to piękne spotkanie i wydawnictwo, z którym ja współpracuję, Michalineum, żeśmy razem ten album wydali z tego spotkania z młodzieżą.
Panie Grzegorzu, widać papieża między innymi w tłumie młodzieży, praktycznie w morzu głów ludzkich. Na niektórych zdjęciach ja mam wrażenie, że papież wygląda jak gdyby na zaskoczonego, że aż tyle ludzi właśnie przyszło.
No, myślę, że tak, dlatego że był papież straszony wcześniej, że będą wielkie manifestacje, że ta młodzież nie przyjdzie, więc jego zdziwienie też mogło być duże, widząc taką masę młodych ludzi, którzy stoją w temperaturze ponad 40 stopni. W każdym razie, jak ja miałem czarną marynarkę, bo taki strój wypada mieć, kiedy się fotografuje papieża, no to niestety pot się lał ciurkiem.
Widzimy Benedykta XVI w czasie, powiedzmy, oficjalnych spotkań Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, liturgii, w czasie Drogi Krzyżowej, ale też jest Benedykt XVI w takich momentach, które mogły nam troszeczkę umknąć. Między innymi wychodzący z konfesjonału po spowiedzi, Benedykt XVI w czasie obiadu z wolontariuszami. I zdjęcie bardzo wymowne, pokazujące, że Benedykt XVI też zwraca wielką uwagę na ludzi cierpiących, gdzie przed ołtarzem, gdzie siedzi papież, widać nosze, na których leży chory człowiek.
Tak, to jest zdjęcie takie, które wymaga współczucia. Ja po prostu to zdjęcie pokazałem w szerokim planie, ale to są też fakty z życia. Człowiek musi się też nad tym zastanowić, że nie wszyscy mają to szczęście, że są zdrowi, że są też młodzi, którzy mają problemy ze zdrowiem, prawie nie poruszający się, ale też brali udział w tym spotkaniu. Mieli też ten swój czas, że mogli uczestniczyć w tym i papież też do nich się zwrócił. Tam jeszcze na tym zdjęciu jest tam troszkę w dalszym planie, jest kilka innych osób, na twarzach ich to kalectwo widać, nie? Są też i takie problemy życia człowieka i młodzi ludzie też w takich sytuacjach się znajdują, więc to są, powiedzmy, te momenty dramatyczne, ale prawdziwe, które w jakiś sposób też trzeba pokazać. Nie można też tego unikać.
I ten szczególny moment chyba, który wielu osobom zapadł w serce, gdzie te setki tysięcy ludzi uklękło i w ciszy adorowało Najświętszy Sakrament.
Tak, po tej burzy, która się tam jakby
rozpętała, tak.
i poniszczyło niektóre namioty, które były przygotowane potem do Komunii Świętej, że na przykład dzień później, w niedzielę, nie została udzielona Komunia Święta wszystkim, dlatego że był problem właśnie, że te namioty zostały zniszczone, nie było jak. Więc po tej burzy młodzież dalej została, modliła się z papieżem. Jest to na pewno ewangelizacja młodych pokoleń.
No właśnie, papież powiedział, że dla niego to było odkrycie młodej twarzy chrześcijaństwa, to spotkanie w Madrycie. Album, panie Grzegorzu, kończy jak gdyby wyznaczenie następnego kierunku, czyli droga do Rio, przekazanie Krzyża Światowych Dni Młodzieży.
Tak, no bo zawsze papież ogłasza, te następne spotkania będą w Brazylii. Ale tu jeszcze chciałem coś powiedzieć, że do tego albumu oficjalny medal, bo z okazji papieskiej pielgrzymki do każdego kraju jest wybity medal. Medal do spotkania w Madrycie jest polskiej artystki Anny Gulak, więc taki, powiedzmy, polski akcent przy tych Światowych Dniach Młodzieży, że akurat jej praca została do tego zaakceptowana.
Nie? I na tym medalu widnieje taki, możemy powiedzieć, uśmiechnięty, bardzo pogodny papież Benedykt XVI, prawda?
Tak, tak.
Panie Grzegorzu, jeszcze chciałam nawiązać do tytułu albumu. Jesteśmy silni Chrystusem. Dlaczego taki?
To jest tytuł nie przez nas wymyślony, ale znaleziony w tekście papieskim. Bo papież Benedykt XVI jest to papież, który właśnie mówi dużo o Chrystusie i w publikacji tego albumu jest to właściwy tytuł, tak nam się wydawało.
No właśnie, Benedykt XVI dużo mówi o Chrystusie, odpowiada na pytanie młodzieży. Tutaj jest taki wstęp do tego albumu o tym, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. I to spotkanie jak gdyby kończy papież posłaniem młodzieży nie tylko na następne spotkanie do Rio, ale takim posłaniem w codzienne życie, kiedy mówi: nie zatrzymujcie Chrystusa dla siebie, przekazujcie innym radość naszej wiary. Więc ten tytuł jak najbardziej Jesteśmy silni Chrystusem odpowiada papieskiemu przesłaniu, jest takim zadaniem dla nas. Ja przypomnę, że album wydało wydawnictwo Michalineum, a autorem albumu o 26 Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie jest pan Grzegorz Gałązka.
Dziękuję bardzo.
Okruchy Ewangelii. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Od narodzin w Betlejem i odwiedzin mędrców minęło już 30 lat. Jezus stał się dojrzałym mężczyzną. Według żydowskiego zwyczaju może już publicznie występować i nauczać. Po latach zwyczajnego życia w Nazarecie nadchodzi jego godzina. Świat czeka już wystarczająco długo na zbawienie. Jak rozpocznie swoją działalność? Płomiennym wystąpieniem w synagodze? Cudem, który rzuci wszystkich na kolana? Nie. Jezus, Boży Syn, ustawia się w kolejce po chrzest razem z grzesznikami. Zbawiciel świata właśnie tak rozpocznie swą publiczną działalność i tak ją zakończy, rozpięty na krzyżu między grzesznikami. Tymczasem jednak jesteśmy nad Jordanem, gdzie dla nas ludzi rozpoczyna się nowa epoka. Jan Chrzciciel powoli odchodzi w cień, bo przybywa ktoś mocniejszy od niego. Ktoś, kto będzie chrzcił nie wodą, ale Duchem Świętym. Sama dobra wola i chęć zmiany życia, którą symbolizowało obmycie w Jordanie, nie wystarcza. Aby dla grzesznika otwarło się niebo, potrzebna jest moc z wysoka, moc Ducha Świętego, która niewolnika zamieni w syna. To dlatego Jezus ustawia się w kolejce z grzesznikami. Nie aby stać się jednym z nich, lecz aby oni stali się podobni do Niego. Zstępuje z grzesznikami do Jordanu, aby i oni mogli usłyszeć: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dwa razy Bóg Ojciec zwróci się w ten sposób do swojego Syna. Przy chrzcie w Jordanie, gdy rozpoczyna swoją publiczną działalność, i na górze Tabor, na krótko przed Jego męką. Bóg Ojciec, jako najlepszy ojciec i najlepszy pedagog, wie, że tylko ten syn, tylko to dziecko będzie zdolne do wielkich rzeczy, które ma świadomość bycia kochanym. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do wielkich rzeczy na tym świecie, do największych. Mamy być solą tego świata i jego światłem. Dlatego, aby nie zwietrzeć i aby nie zgasnąć, potrzebna nam jest nieustannie świadomość wybrania, umiłowania i upodobania sobie w nas przez Pana Boga. Swego czasu, wspominał jeden z duszpasterzy, opowiadałem przedszkolakom o stworzeniu świata, oceanów, lądów, roślin i zwierząt. Na sam koniec zapytałem, które ze stworzeń, jakie istnieją na świecie, udało się Panu Bogu najbardziej. Jedna dziewczynka podniosła rękę i z przekonaniem powiedziała: no chyba ja. I miała rację. Kimkolwiek jestem, jakiekolwiek było czy jest moje życie, nie ma takiej rzeczy, za którą Pan Bóg przestałby mnie kochać. W Jego oczach i w Jego sercu pozostaję zawsze tym umiłowanym, w którym ma upodobanie. Wspominając chrzest Jezusa w Jordanie, który rozpoczął Jego publiczną działalność i był pierwszym objawieniem się całej Trójcy Świętej, wspominamy także nasz chrzest, który rozpoczął naszą publiczną działalność Świadków Chrystusa i nasze objawianie światu Trójcy Świętej. Tak, objawianie Trójcy Świętej, bo vides Trinitatem, sicaritatem vides, mówił święty Augustyn. Zobaczyłeś całą Trójcę Świętą, jeśli zobaczyłeś miłość. Do objawiania światu Trójcy Świętej przez miłość potrzebna jest jednak najpierw głęboka świadomość, że samemu jest się przez Boga wybranym, umiłowanym i spośród wszystkich stworzeń na świecie najbardziej udanym. Wszechmogący Boże, przy chrzcie Jezusa w Jordanie dałeś się nam poznać jako Trójca Święta. Spraw, prosimy, abyśmy odrodzeni z wody i Ducha Świętego mogli być świadkami panującej w Trójcy miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Okruchami Ewangelii w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.